zacząć my dzisiaj. To Słowo Boże, które dzisiaj słyszymy, ono jest takie... Czasem Słowo Boże tak wyraźnie przychodzi na czas, który nas otacza. Czasem niewyraźnie, czasem być może przygotowuje nas do czegoś, co dopiero będzie, czasem komentuje to, co już było w naszym życiu, co mamy zrozumieć. Ale czasem przychodzi po prostu w taki sposób bezpośredni, jakby żeby być może właśnie w takich trudnych chwilach dla wspólnoty Kościoła, dla nas osobiście, dla naszych wspólnot, żeby pokazać, że ja jestem z wami. Jakby Bóg nam mówi, jestem z wami. I dzisiaj w tym liście świętego Pawła, w tym fragmencie listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan, najpierw Paweł wzywa Efezjan do miłości. Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni. Przebaczajcie sobie tak, jak i Bóg wam przebaczył w Chrystusie. To jest ciągłe takie przypomnienie. Nam Bóg przebaczył, więc sobie przebaczajcie. W tym bądźcie naśladowcami Boga. I właśnie do tego, żeby być naśladowcami Boga jako dzieci, z taką prostotą, z taką czystością, postępujcie drogą miłości, bo i Chrystus was umiłował i wydał siebie samego za nas w ofierze i dań. I później Paweł zaczyna upominać o nierządzie zaś i wszelkiej nieczystości albo chciwości, niechaj nawet mowy nie będzie wśród was. Nieczystość i chciwość. Tu nie chodzi tylko o pokusy przeciwko czystości, które gdzieś tam dotyczą każdego człowieka, ale tu przede wszystkim chodzi o wybór życia. Bo chciwość, czyli gromadzenie pieniędzy dla siebie, gromadzenie dóbr materialnych, zwłaszcza kosztem innych. I Paweł to nazywa bałwochwalstwem. No, bałwochwalstwo, czy idolatria, to jest czczenie obcych bóstw. To jest czczenie fałszywych bóstw. To jest czczenie demonów po prostu. I to jest takie charakterystyczne, że, bo Paweł mówi tak, bądźcie przekonani, że żaden rozpustnik, ani nieczysty, ani chciwiec to jest bałwochwalca. Nie ma dziedzictwa w Królestwie Chrystusa i Boga. I więc ten, który wybiera życie, które jest chciwością, zbieraniem pieniędzy, mnożeniem dóbr materialnych dla siebie, i rozpustnik, czyli nie tylko ten, którego dotyczą jakby pokusy, ale ten, który wybiera taki rodzaj życia, życia w rozpuście, życia dla seksualności, gdzie seksualność staje się Bogiem. No Paweł mówi bardzo wyraźnie, nie ma dziedzictwa w Królestwie Chrystusa i Boga. My jesteśmy ludem obietnicy. My, chrześcijanie, jesteśmy tymi, którym Bóg obiecuje, że przyjdzie Królestwo Boże, że będzie jakiś wspaniały czas, wspaniałe Królestwo dla tych, którzy wybierają Boga. I taki rodzaj życia, zwłaszcza dzisiaj, no, jest wyborem trudnym, jest wyborem, jest decyzją płynięcia wbrew światu. Bo świat, który nas otacza, on Boga nie chce. On chce iść właśnie, znaczy, no nie chce podejmować takiego wyboru. Łatwiejsze jest pójście za tym, co święty Paweł nazwie ciałem, czyli za pożądaniami. I Paweł mówił dzisiaj bardzo mocno, niechaj was nikt nie zwodzi próżnymi słowami, bo przez te grzechy nadchodzi gniew Boży na synów buntu. Nie miejcie więc z nimi nic wspólnego. Byliście kiedyś ciemnością, ale teraz jesteście światłością w Panu. I te słowa o tym gniewie Bożym na synów buntu. No ja je kojarzę w sposób ewidentny z tym, co się działo wczoraj w kościołach w Poznaniu, w Warszawie i wielu innych, gdzie synowie buntu, już już nie tylko, że skandowali jakieś wulgarne hasła, ale wdarli się do kościołów po to, żeby się domagać od kościoła, nie wiem, zmiany tego, żeby przestał mówić, że zabijanie dzieci nienarodzonych to jest straszny grzech w oczach Bożych. Jest. Nigdy Kościół nie zmieni tego. Nigdy nie przestanie tego mówić. I więc domaganie się tego, żeby Kościół przyklepał to, że człowiek chce zabijać własne dzieci i to jeszcze, żeby na to miał, było to w świetle prawa, żeby to było uznawane, no to jest bunt przeciwko Bogu. I to taki bunt ewidentny, jakby to jest bunt przeciwko Bogu, który mówi nie morduj, nie zabijaj. To piąte przykazanie mówi właśnie to. Nie będziesz mordował, nikogo nie zamordujesz, nie będziesz zabijał. A tutaj tu nie chodzi o kogokolwiek, jeszcze chodzi właśnie o dzieci, o niewinne istoty, o te, które no nie mają i bezbronne, nie mają jak się bronić. Więc albo my ich obronimy jako wspólnota, jako społeczność, jako dorośli, jako odpowiedzialni, no albo nikt ich nie obroni. I dlatego Bóg domaga się zawsze, Bóg jest zawsze opiekunem sieroty i wdowy. I domaga się od Izraelitów, że nie wolno krzywdzić tych grup społecznych, które są najsłabsze. Bo sierota i wdowa to są zawsze najsłabsi. A Jezus, kiedy mówi o sądzie ostatecznym, to mówi, że cokolwiek uczyniliście jednemu z braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. No nie ma mniejszego brata niż dziecko poczęte. No nie ma mniejszego. To jest ten, który jest najbardziej bezbronny i nowy człowiek. Ale prawdziwy człowiek, który rośnie, który rozwija się, który żyje. Więc dzisiaj Paweł mówi, niechaj was nikt nie zwodzi próżnymi słowami, bo można dać się uwieść, można dać się zwieść, można zacząć myśleć tak jak oni. Więc niechaj nie was nikt nie zwodzi, bo przez te grzechy nadchodzi gniew Boży na synów buntu. Gniew Boży w zasadzie spada na Syna Bożego. Krzyż Chrystusa to jest miejsce gniewu Bożego. Jakby cały gniew Boży spada na Chrystusa ukrzyżowanego. On jest zadośćuczynieniem za nasze grzechy. Ale żeby skorzystać z krzyża, trzeba do Jezusa przyjść. Trzeba Go prosić o miłosierdzie, trzeba Mu wyznać grzechy i wtedy jakby gniew Boży już jest cały tylko na Niego. Po to przyszedł Jezus, żeby na Niego spadł gniew Boży. Ale jeżeli człowiek nie chce tego, jeżeli człowiek jest przeciwko Chrystusowi zbuntowany, to gniew Boży musi spaść na Niego wtedy. Byliście niegdyś ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jak dzieci światłości. I psalm był właśnie taki, pierwszy psalm, że szczęśliwy człowiek, który nie idzie za radą występnych, nie wchodzi na drogę grzeszników, nie zasiada w gronie szyderców. Szydercy założyli tęczowe flagi na Chrystusa, na niosącego krzyż przed Kościołem Zbawiciela w Warszawie. No to są szydercy. Więc szczęśliwy człowiek, który nie zasiada w gronie szyderców, lecz w prawie pańskim upodobał sobie. Bo on jest jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą. Przyniesie owoc także w czas posuchy. Może dla nas chrześcijan teraz jest ten czas posuchy. Ale jesteśmy nad wodą zasadzeni. Co innego grzesznicy są jak plewa, którą wiatr rozmiata. Droga sprawiedliwych jest Panu znana, a droga występnych zaginie. No, plewa. Dzisiaj są hałaśliwi. Ale przyjdzie wiatr, ją rozmiecie. Jezus nauczał dzisiaj w szabat w synagodze. Była tam kobieta chora. Nie mogła się wyprostować. I Jezus sam z własnej inicjatywy, bez jej prośby nawet, on chce ją uzdrowić. On wie, że ona ma swój problem Ona być może nie ma nawet odwagi się zwrócić, nawet nie wierzy, że mistrz może ją uratować, że może jej pomóc. Jest gotowa na to, żeby nieść swój los trudny. 18 lat go niesie. A Jezus właśnie widzi to. Jezus widzi nasze dramaty i chce ją ocalić. I mówi, niewiasto, jesteś wolna od twojej niemocy. A na to przełożony synagogi protestuje, bo on nie jest ważny w tym momencie. Jakby przyszedł prorok i chwała spada na proroka, a ludzie myślą o proroku, a nie o tym, który w tej synagodze jest najważniejszy. Więc mówi do nich z taką złośliwością, z złością, bo boi się zwrócić wprost do Jezusa. Jakby macie 6 dni, to przychodźcie, a w szabat się nie leczy. I Jezus wtedy mówi, przecież nawet ty w szabat idziesz odwiązywać twojego osła, jak go potrzebujesz. I mówi, a tej kobiety nie należało odwiązać, bo ona była związana przez złego ducha, nie mogła się wyprostować. Nie należało jej odwiązać dzień szabatu. To są ludzie, którzy chcą być źli z różnych stron. Także w synagogach, także w kościołach, także wśród nas. Że i Jezus nas upomina dzisiaj, a jednocześnie nas uwalnia. A jednocześnie nam mówi, że wszystko wie, że wie o tej sytuacji, która nas otacza, która nas dotyczy. O tych kobietach, które są w trudnych sytuacjach, związanych. Ci, którzy mówią, że dla nich najlepszym wyjściem jest zabić ich własne dziecko, bo ono będzie chore. Bo to często wcale nie jest chore. A Jezus mówi, ja wiem o tym. Ja o tym wiem. I ja jestem w stanie uwolnić od więzów, od zła. I bardzo często tak się okazuje potem, że wcale te diagnozy lekarskie nie były prawdziwe. Ale Jezus też wyzwala z innych więzów, z więzów grzechu przede wszystkim, bo to jest nasze główne związanie, że jesteśmy uwiązani do naszych grzechów i On to widzi i On nas wyzwala. Czasem my się do Niego zwracamy jako pierwsi o przebaczenie, a czasem jest tak, że to On wychodzi nam naprzeciw, żeby powiedzieć, chcę Cię uwolnić, chcę, żebyś już był inny, żebyś był wolnym człowiekiem, wyzwolonym przez Ewangelię. Przychodzi do nas Słowo Boże, żeby nas umocnić, pocieszyć, żeby zapewnić nas, że jeżeli idziemy z Jezusem, to idziemy dobrą drogą i czeka nas Królestwo. A my módlmy się za tych, którzy gdzieś w tym swoim buncie pozbawiają się Królestwa Bożego, szczęścia wiecznego, więc tym bardziej chciejmy się modlić, aby się nawrócili, aby się opamiętali, aby zeszli z drogi, która wiedzie ku otchłani.